Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Izabela Cywa, która opowie nam dzisiaj o Republice Środkowej Afryki. Witaj, dzień dobry.
Witam, bardzo mi miło.
Powiem Ci szczerze, że nie wiedziałam, że taki kraj istnieje do momentu, w którym nie odnalazłam Cię na Instagramie. Powiedz mi coś więcej o tym miejscu. Jak się tam znalazłaś?
Faktycznie Republika Środkowoafrykańska często jest mylona z Republiką Południowej Afryki. Także tym bardziej, że jest skrót RSA. Wszyscy myślą, że to jest RPA, ale to nie jest ten sam kraj. Także tak, faktycznie tak jest. Ogólnie to jest bardzo mało znany kraj, ale bardzo piękny pod względem różnorodności zwierząt, ludzie, którzy tam mieszkają, pomimo tego, że to jest kraj w sumie jeden, chyba trzeci obecnie najbiedniejszy kraj na świecie, faktycznie z ciągłymi rebeliami, z cały czas jakąś wojną domową, to ludzie są bardzo sympatyczni, bardzo są tacy otwarci, bardzo miło się z nimi współpracuje, tym bardziej, że tam jest na przykład grupa etniczna Pigmejów, taki lud koczowniczo-łowiecki, podobno najstarsi ludzie świata, ci Pigmeje, więc jakby sam kraj jest naprawdę bardzo piękny, bardzo duży, dwa razy większy niż Polska, dwa razy mniej mieszkańców. I dokładnie obecnie nie mieszkam tam jakby cały czas, tylko dojeżdżam na projekty. Mieszkałam tam przez 5 lat, prawie 6, no ale pracuję już od 12 lat właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej.
O czym się tam zajmujesz?
Prowadzę projekty głównie medyczne, humanitarne, współpracuję z afrykańską organizacją i też z fundacją AIDPOL, polską fundacją, która właśnie prowadzi projekty humanitarne, rozwojowe, przygotowujemy takie plecaczki medyczne, głównie ginekologiczno-położnicze dla matron, które odbierają porody, takie akuszerki odbierające porody w Republice Środkowoafrykańskiej. No i to też prowadzę jakby właśnie z Fundacją AIDPOL te projekty takie medyczne, czyli Polacy, naprawdę mamy bardzo fajnych specjalistów, polskich medyków, przeróżniastych, bo to są pielęgniarki położne, ginekolodzy, neonatolodzy, pediatrzy, ratownicy medyczni, którzy z nami jeżdżą, chirurdzy, no naprawdę bardzo dużo różnych specjalizacji, przyjeżdżają do Republiki Środkowoafrykańskiej, szkolimy tam personel medyczny na miejscu, no i jakby też trochę ich doposażamy, zawsze to są jakieś zbiórki, no bo same szkolenie nic nie dają, jeżeli też nie będą mieć czym przeprowadzać jakieś tam zabiegi, operacje, porody.
A twoje takie pierwsze spotkanie właśnie z Republiką Środkowoafrykańską, kiedy tam się pierwszy raz znalazłaś, to jakie były twoje odczucia? Byłaś bardziej przerażona właśnie oglądając tą biedę, czy właśnie spotkałaś się z takim zachwytem oglądając tą przyrodę, spotykając tych ludzi? Co było pierwsze? Może wszystko naraz?
No, na pewno zachwyt. To było pierwsze, co zobaczyłam. Na pewno bardziej intensywne kolory, bardziej intensywne smaki. Bardziej przeżywałam każdą chorobę, każde zatrucie pokarmowe, to wydawało mi się, że po prostu prawie umieram, bo bolała mnie każda kosteczka, miałam bardzo wysoką temperaturę. No nie powiem, wszystko tam się w inny sposób przeżywa, bardziej intensywnie. Ten klimat tropikalny jest bardzo odczuwalny, ale właśnie ten zachwyt nad przyrodą, no i niesamowita grupa etniczna Pigmejów, akurat tam trafiłam, to jest taki szpital wybudowany przez diecezję tarnowską, gdzie na początku pracowałam. No to jest niesamowite miejsce, bo jest stolica, bo tam się jedzie przez 5 godzin, nic nie ma oprócz buszu, las tropikalny, liany i nagle po tych 5 godzinach trafiamy na polski szpital, gdzie jest piękna flaga Środkowej Afryki, flaga Polski i tam właśnie pracowałam, plus właśnie grupa etniczna Pigmejów, którzy właśnie cały czas się przemieszczają, żeby znaleźć jakieś miejsce do mieszkania i to był zachwyt nad ich niesamowitą jakby chęcią życia, tą otwartością, pomimo ogromnej biedy, pomimo strasznego cierpienia. Ja też trafiłam na rebelię, bo dosłownie 3 miesiące potem, jak przyjechałam, zaczęła się kolejna rebelia. Rebelianci, strzały, wybuchy, bomby, uciekanie do buszu, no różne sytuacje tam były, ale no, jednak jest ta otwartość na ludzi, jakby na na świat, na przyrodę i to, że właśnie pigmeje są niesamowicie złączeni tak z tą przyrodą, bardzo kochają wszystkie zwierzęta. No powiem szczerze, mamy się czego od nich uczyć.
Pigmeje, z tego co ja pamiętam, chyba nas uczono tego w szkole, to taka nacja niewysoka.
Dokładnie, dokładnie, to ci tak, dokładnie, oni są bardzo niscy. Dorosły mężczyzna jest tak, ma 1,50 m, faktycznie są niżsi. Jakby cała grupa etniczna jest, no jest po prostu właśnie niesamowita. Wszystko mają ekologiczne, nawet domki. Oni mają, tworzą takie domki z liści, dokładnie wyglądają jak iglo, tylko po prostu to jest liści i faktycznie przemieszczają się co kilka miesięcy, jak na przykład, nie wiem, szukają pędraków motyli, które jedzą, czy tam szukają innego pożywienia, miodu na przykład, to się cały czas przemieszczają i ta ich cała osada, którą zbudowali, nagle się rozkłada, no i są w stanie potem się przemieszczać do innego miejsca. Naprawdę to jest też niesamowite.
Ale to jest też tak, że oni nie potrzebują tej zachodniej technologii, odrzucają to, po prostu jest im dobrze tak, jak jest?
Myślę, że są tak bardzo złączeni z naturą, że wiele rzeczy nie są im potrzebne, choć teraz już przez te 12 lat, które z nimi pracuję, bardzo widzę różnicę między tym, jak oni żyli kiedyś, a jak żyją teraz. Niestety wycinanie lasów, no to też muszą, nie wiem, dłużej szukać zwierzyny, mają problemy ze znajdowaniem pokarmów. Jest dużo takich problemów, które teraz nagle się pojawiły, ponieważ faktycznie wycinają się te lasy. Więc są bardziej chorują, czego wcześniej nie było, bardziej są właśnie tacy zagubieni w tym, no, no w tym świecie, ale naprawdę w niesamowity sposób potrafią sobie poradzić z rzeczami. Jak ja bym poszła do buszu, nie byłabym w stanie tam przeżyć godziny, bo na pewno by mnie coś ugryzło, nie byłabym w stanie, no jestem jednak dużo słabsza. A oni są złączeni niesamowicie z naturą, jednak ta natura jest dla nich ważna i szanują wszystkie zwierzęta, rośliny, wiedzą czym się leczyć, wiedzą po co jest las. No naprawdę są niesamowici.
Tak wspomniałaś, że zanim dotarłaś do tego miejsca swojego docelowego, do tego szpitala, w którym pracowałaś, to przez 5 godzin przedzierałaś się przez burz. A jak wyglądają tam miasta właśnie w Republice Środkowej Afryki? Czy to są też jakieś takie właśnie bardziej małe, drobne wioski? Czy zdarzają się tam duże budynki, aglomeracje, supermarkety, centra handlowe?
Supermarkety, duże budynki, centra handlowe to tylko i wyłącznie w stolicy. Jest kilka też miast, no ale one wyglądają trochę jak większe wioski. Są tam budynki też stare, pokolonialne, też budują trochę takich nowoczesnych budynków, trochę jakby pod ten klimat tropikalny, bo wiadomo, że używają jakby też innych metod też do budowy. No ale w stolicy zdarzały się duże hipermarkety, sklepy, no ale ceny w tych sklepach są absolutnie nie dla ludności, która mieszka na miejscu. Nie wiem, czekolada za 25 zł albo ceny właśnie ogromne, ze zwykłą naprawdę czekoladę, którą u nas by kosztowała 2 zł. Więc są pewne miejsca takie nie do przejścia dla tej populacji, która tam mieszka. Więc miasto jako tako, no stolica też jest trudna, bo z jednej strony jest dużo bogatych osób, a z drugiej strony mamy slumsy, gdzie są właśnie dzieci ulicy, mali złodzieje. Bardzo dużo jest bezdomnych, no bardzo dużo jest problemów też w takiej stolicy. Więc te duże budynki trochę mieszają się z tą ogromną biedą, co do końca nie jest aż tak bardzo widzialne na wioskach. Wiadomo, że wioski są inne i to jest trochę inny standard, ale aż tak to nie razi w oczy, bo jednak gdzieś tam na tych peryferiach oni są w stanie, no nie wiem, nawet uprawiać własne pole, czy starać się w jakiś inny sposób znaleźć pożywienie i te pieniądze. Więc tutaj jest taka różnica.
A powiedz mi, jak byłaś tam na miejscu i właśnie mówisz, że pracowałaś akurat z pigmejami, bo rozumiem, że tam tych nacji trochę się przeplata i przewija. Czy oni ze sobą żyją w zgodzie, czy właśnie cały czas są jakieś tam tarcia pomiędzy jednymi i drugimi i jakby właśnie dochodzą wtedy jakieś bojówki? Jest ten lęk z tym związany?
Znaczy, akurat Republika Środkowoafrykańska i wszystkie jej problemy opierają się na bardzo dużym bogactwie złóż mineralnych i naturalnych, czyli drewno, tam złoto, diamenty, ropa naftowa, uran. Więc oni tak naprawdę są bardzo biedni, bo są bardzo bogaci. Jest bardzo dużo różnych wpływów w tamtym państwie. I rebelie jakby są wywoływane przez zewnętrzne siły, czyli to na przykład ostatnio byli, jak ja byłam, to rebelianci przyszli z Czadu i Sudanu, nie mówili ani po francusku, ani w języku Sango. Ogólnie w całej Republice Środkowoafrykańskiej są dwa języki, Sango i francuski. Więc jakby no jest taka duża różnica między tym, że to oni między sobą, to nie są tarcia między nimi sobą, to nie są takie stricte wojny domowe, to są wojny, które są wywoływane zewnętrznie. Więc to jest taka różnica, bo oni, populacja bardzo chce pokoju, oni bardzo chcą żyć w pokoju, oni ogólnie są nastawieni na pokój, są bardzo rodzinni, więc wiadomo, że strach jakby na miejscu, no, różne są sytuacje i co jakiś czas znowu są organizowane te rebelie i faktycznie wtedy jest dosyć niebezpiecznie. No i też chyba ten brak takiego bezpieczeństwa, no bo to jest kraj dysfunkcyjny, czyli nic nie funkcjonuje, administracja rządowa, szkoły, nie wiem, służba zdrowia, no tak naprawdę jak ktoś zachoruje, to trzeba go ewakuować, bo jest bardzo mało miejsc, gdzie można go leczyć naprawdę na jakimś poziomie. Więc dlatego właśnie jakby no staramy się też tymi polskimi specjalistami, tymi medykami jeździć i trochę szkolić, żeby ci ludzie mieli szansę żyć, przeżyć.
Ale to co, byłaś w takiej sytuacji zagrożenia? W jakimś takim momencie, kiedy stwierdziłaś, że dłużej nie dasz rady już tam być, że chcesz wracać do domu?
To znaczy byłam w wielu sytuacjach, faktycznie przeszłam wiele niebezpiecznych sytuacji. Jak to, jak rebelianci przyszli na misję, jak to kiedy uciekałam do buszu. Było dużo takich sytuacji faktycznie niebezpiecznych, bo też tam rebelianci przyszli, nie wiem, nas straszyli. Jest dużo tam broni jednak wojska, ale jakby za każdym razem na szczęście udało się, jakby te wszystkie sytuacje przeszły bez jakichś tam większych komplikacji. Jeżeli jest tak, że potrzebuję wrócić do domu, że faktycznie jestem zmęczona, czasami też psychicznie, no bo to jednak jest bardzo duży wysiłek psychiczny też tam być i cały czas żyć w strachu. No tamta populacja faktycznie żyje cały czas w strachu. Nawet badania były przeprowadzane, że oni są w stałej, po prostu w stałym napięciu, czego my nie mamy, bo jednak mamy takie, nie wiem, czas nawet urlopu, kiedy już przestajemy myśleć o pracy i możemy odpocząć, oni tak nie mają. Nawet jak nie mają stałej pracy, nie wiem, nie wychodzą do pracy codziennie, to i tak cały czas żyją w napięciu. No więc to jest bardzo męczące dla mnie faktycznie, no i wtedy potrzebuję pojechać do domu, cieszyć się, że nie wiem, wstaje słońce i że nie słyszę strzałów za oknem. Faktycznie to jest duża pomoc.
Pigmeje. No to jest, tak jak wspomniałaś, niesamowita nacja, z którą pracowałaś i powiedziałaś, że bardzo wiele mogłabyś się od nich nauczyć. Czy to jest właśnie ta kwestia tego kontaktu z przyrodą, że tego tak naprawdę brakuje zachodniemu człowiekowi, tego szacunku do przyrody?
Myślę, że bardzo. Bardzo mnie poruszyła jedna historia, jak też przyszli rebelianci do pigmejów Baka, którzy są jakby na południu tego kraju, bo pigmeje się dzielą na te różne plemiona. Przyszli rebelianci, dokładnie też kłusownicy, przekroczyli granicę z Sudanem. Było ich kilkunastu i zabili dla kłów około 30 osobników słoni. Tam są takie słonie leśne. Największe stado słoni leśnych ogólnie na świecie. No i zabili, zostawili, wzięli tylko kły. I potem opowiadała jej ludność, misjonarze, którzy pracują tam z tymi pigmejami, że ci pigmeje płakali, bo nie byli w stanie ani przejeść mięsa, ani jakby cokolwiek z tym mięsem zrobić. W sensie dla nich zabijanie to jest tylko wtedy, kiedy jest się głodnym i tylko dla jedzenia. W sensie nie zabijają dla przyjemności. To niestety często my... Mówię my w sensie takim znaczeniu, że niestety dalej się płaci bardzo duże sumy pieniędzy, żeby przyjechać do takiej Republiki Środkowoafrykańskiej na polowanie. Dalej to niestety, pomimo tego, że może to nie jest zgodne z prawem, ale cały czas niestety stosowane. Więc nawet w taki sposób naprawdę są dużo mniej brutalni niż wiele zachodnich osób. To, że żyją jednak totalnie w takiej ekologicznej jakby ścisłości z tą naturą. Oni nie niszczą, nie zabrudzają, nie powodują zmian klimatycznych. No, oni naprawdę totalnie są z nią związani i bardzo kochają jakby tą przyrodę. wszystkie ich nawet wytwory, nie wiem, to łóżko jest twarde i zrobione z drewna, nikt by nie była w stanie spać na takim łóżku, ale oni śpią. No domek jest z liści, jakby ich narzędzia to jest też drewno, albo coś robią z kory, nie wiem, z liany, no potrafią w przepiękny sposób nawet z tej liany zrobić ubrania. Myślę, że naprawdę dużo moglibyśmy się od nich nauczyć, pomimo tego, że faktycznie chodzą prawie półnadzy, kobiety mają często piersi na wierzchu, karmią te dzieci wszędzie. Może w ten sposób są dosyć, jakby z naszego punktu widzenia, nie do końca rozwinięci, ale naprawdę w kontakcie z naturą, jakby z sposobem życia są dla mnie dużo bardziej rozwinięci w tym względzie.
Chciałabym o języku porozmawiać, bo wspomniałaś o sango i francuskim i chciałabym właśnie dowiedzieć się, jak to tam funkcjonuje. Bo zakładam, że te takie rdzenne ludy, które mieszkają gdzieś w dżungli, raczej po francusku nie mówią.
Wydaje mi się, że tutaj Republika Środkowoafrykańska jest trochę unikane jakby na skalę afrykańską, dlatego że faktycznie ma dwa języki i w tym jeden to jest francuski, no były kolonialny, ale drugi to jest język sango. I tym językiem sango większość populacji się posługuje. Co prawda faktycznie znajdziemy jakieś miejsca, gdzie różne osoby nie znają języka sango, ale powiedzmy, że jesteśmy w stanie się prawie wszędzie nim dogadać. To jest dziwne, bo w Czadzie jest na przykład 300 języków i oprócz francuskiego to nie ma takiego języka, którym można byłoby się dogadać wszędzie. Więc jestem sango, jestem francuski, pigmei na przykład mówią ci, z którymi ja pracowałam, w języku aka. Więc jest dużo też takich narzeczy. No i dzieci mają najtrudniej, bo czasami jest mama z innej grupy etnicznej, tata z innej grupy etnicznej i one się uczą i języka ojca i matki, plus jeszcze sango i francuski. Więc tak naprawdę na wejściu mają 4 języki. Tym bardziej, że nie ma dostępnych książek. Na przykład w sango praktycznie nie ma książek. Wszystkie te książki to stworzyli jacyś przyjezdni, czy tam kolonialiści, czy potem misjonarze, ale jakby rdzenna ludność nie ma swoich książek, więc to jest język mówione, w taki sposób się uczą.
Czyli co, można powiedzieć, że to są raczej takie ludy niepiśmienne? Trudno tam poznać alfabet tego języka?
Sango im nie jest potrzebne, tak, no bo jakby urzędowy język jest francuski, więc wszędzie w administracji, w szkole, no jednak ten francuski, no, piśmienny w dokumentacji jest francuski, więc ważne jest dla nich, żeby znali francuski. No jest problem z analfabetyzacją. Jest no, bardzo duży problem, w szczególności u kobiet, w szczególności dziewczynki, które w ogóle nie kończą szkoły. Jeżeli skończą całą podstawówkę, to jest naprawdę wielki, wielki sukces. Tak samo te akuszerki, z którymi ja współpracuję, robimy dla nich szkolenia. Bardzo często w ogóle nie skończyły 3 klasy podstawówki i tyle, nie umieją absolutnie czytać i pisać. Znają tylko sango, czasami w ogóle nie znają sango. No, to jest problem w szczególności na peryferiach. Ale osoby w stolicy i większość osób faktycznie mówi w języku francuskim i w szkole też mają język francuski. Czyli jakby oni między sobą komunikują się w języku sango, ale francuski to jest ten taki urzędowy, gdzie i w szkole, i w sklepach, no i w urzędach.
Ty jak pojechałaś do Afryki, to zakładam, że znałaś co najmniej francuski.
Jak wyjechałam, to uczyłam się francuskiego, nie znałam sango, ale tak naprawdę jakby ta nauka, którą się uczyłam tutaj w Polsce, bo chodziłam do szkoły, na miejscu, to dopiero się jeszcze raz uczyłam, bo też akcent afrykański jest całkiem inny niż akcent francuski, nie wiem, czy tam belgijski, kanadyjski i teraz obecnie też mówię po francusku, ale jakby z akcentem afrykańskim, on jest troszkę inny, więc też nie byłam w stanie wszystkiego zrozumieć, co do mnie mówili i uczyłam się na miejscu też języka sango, więc to była dla mnie ogromnie trudna przyprawa, 2 języki naraz.
A ten sango jakoś jest podobny chociaż do francuskiego, czy to zupełnie nowy język? Do góry nogami wszystko.
Totalnie inny, totalnie inna gramatyka, bo ono jest bardzo opisowe, bardzo dużo trzeba słów użyć, żeby opisać przedmiot. No, był dla mnie bardzo trudny, ale ogólnie jako język nie jest trudny. Na pewno gramatyka jest bardzo prosta.
Tak, będziemy się zbliżać już powoli do końca naszego spotkania i na koniec zawsze proszę swoich rozmówców, żeby w języku, którym się porozumiewają w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia.
Akurat znam dobrze sango, już teraz po tych 12 latach biegle, więc mogę powiedzieć Ibarra à la Cue, Jitimbi Isabel, Jitimbi Kanangia Mingi, Sambi Peti Gaget i Explicana à la Kusala Timbi. Merci.
Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Izabela Cywa, która opowiedziała nam o Republice Środkowej Afryki. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy słuchaczom ten kraj, którym Ty się zachwyciłaś, bo faktycznie póki człowiek nie poszuka czegoś na mapie, to może czasami ominąć jakieś ciekawe miejsce. Dziękuję Ci bardzo.
Bardzo dziękuję i też mam nadzieję, że się udało przybliżyć.
Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.